Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Spotykam się z bratem Józefem Rylem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Sławku.
Dzisiaj będziemy mówić o jednorodzonym Synu Bożym.
Tak.
Słuchałem ostatnio kazania w radio o jednorodzonym Synu Bożym, naszym Panu Jezusie, i ksiądz przekonywał słuchaczy, że Jezus jest jedynym Synem Najświętszej Marii Panny.
Jest to część prawdy, powiedziałbym, dlatego że może dalej sobie o tym powiemy, dlatego że to nie jest pełne oddanie sprawy. To, że jest jedynym, to jest wszystko prawdziwe, ale w toku dyskusji zobaczymy jeszcze dalsze interpretacje. Ja podam tak, zaczerpnąłem ze słownika biblijnego, mam taką książkę, praktyczny słownik biblijny, tak tłumaczy to słowo jednorodzony. Podkreśla ono niepowtarzalność i ważność Jezusa Chrystusa, względnie także tych, których określa się tą nazwą. Czyli słowo jednorodzony jest dobrym słowem w odniesieniu do Pana Jezusa, i to niezależnie, czy odniesiemy je do Jego przedludzkiego stanu, gdy był Logosem, czy do czasu, kiedy narodził się jako człowiek Jezus Chrystus.
I zaczyna być ciekawie, a ja do 2 kwietnia 1983 roku byłem jednorodzony. Bo ja też mam taką książkę, a ta książka nazywa się Słownik Języka Polskiego, i widzę tam wyraźnie, będący jedynym potomkiem, zwłaszcza synem rodziców. I ja taki byłem do 2 kwietnia 1983 roku.
Może przy końcu jeszcze sobie dopowiemy, albo jak będzie czas, to powiemy o tym. Słowo jednorodzony i pierworodny to są dwa różne określenia. Jednorodzony to mówi o tym, że to jest akt niepowtarzalny, natomiast pierworodny, słowo pierworodny, mówi o tym, że jeszcze są następne dzieci. Że jest to coś z rzędu, którego ktoś jest pierwszy. Jest pierworodny, a potem są następne dzieci. Natomiast jednorodzony nie mówi o tym, że jeszcze będą inne dzieci, tylko to jest jednorodzony, i dlatego słownik ten oddaje, że to jest akt niepowtarzalny.
To są ciekawe sformułowania. Ja jestem pierworodnym i tego już nic nie zmieni. Czy jestem jednorodzonym? No, tego nie wiem, ale idźmy dalej, bo w czasie lektury Pisma Świętego znalazłem werset. Jezus w Nazarecie. Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? To ludzie szemrali, powątpiewali o nim w Ewangelii Marka w 6 rozdziale i 3 wersecie. A dodatkowo znalazłem. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy powiedzieli: oto twoja matka i bracia na dworze pytają o ciebie. To jest z Ewangelii Marka, cytat z 3 rozdziału, werset 32. No i właśnie, i jak to się ma do tego, co usłyszałem w radiu?
Właśnie te teksty, za chwilę się przekonamy, nie odpowiadają w pełni tego, co ksiądz powiedział. To, co brat przytoczył przedtem. Ale chcę jeszcze dopowiedzieć, że jeśli mówimy o jednorodzonym, to Logos był jednorodzony, jako Jezus Pan w swoim przedludzkim istnieniu jako Logos był jednorodzony. Dlaczego? Bo to była jedyna istota bezpośrednio stworzona w akcie twórczym przez Pana Boga. Potem jest powiedziane, gdy już Logos istnieje, wtedy Pan Bóg mówi: uczyńmy człowieka, uczyńmy, liczba mnoga, więc zwraca się do kogoś, do kogo? Do Logosa. A więc i Jan Apostoł stwierdza, że bez niego nic się nie stało, co się stało, czyli on był w boskim ujęciu czynnikiem w procesie stwarzania jedynym. Więc dlatego jest słowo jednorodzony, że nikt inny bezpośrednio nie został przez Boga stworzony, tak jak on, tylko wszystkie inne stworzenia, obojętnie czy duchowe, czy ziemskie, czy byty ziemskie, wszystkie zostały stworzone przez Logosa, przez pośrednika, przez czynnik, którego Bóg użył, a nie bezpośrednio. I następnie również, gdy mówimy, że słowo jednorodzone odnosi się do Jezusa Pana jako człowieka. Dlaczego? Bo to był również akt niepowtarzalny. Jezus Pan narodził się jako nie potomek Józefa, nie potomek jakiegokolwiek innego człowieka, tylko mocą Ducha Świętego pierwiastek życia Logosa został użyty do tego, aby być czynnikiem zapładniającym Marię i dzięki temu narodził się Jezus Chrystus. A więc to był wyjątkowy sposób. Nikt inny tak nie został stworzony, tylko on. I teraz to, co brat mówi o przytoczonych tekstach, które mówią, że no właśnie, odnoszą się to ludzie pospolici, mówią, przecież my tu znamy cieśle, my tu znamy Maryję, matkę jego, my tu znamy Jakuba, Jozesa, Szymona, Juda, a nawet siostry jego są wśród nas. Chodzi o to, że ciąg myślowy tego cytatu jest taki, że to mówią ludzie nie jacyś tam wykształceni, tylko lud pospolity, takie świadectwo wydaje, więc mówi tak, bo wtedy mniemano, że Józef był ojcem Jezusa, tak mniemano. Więc mówią o ojcu, mówią o matce, w sensie takim biologicznym, i mówią o braciach, i mówią o siostrach. To jest tok myślowy, który dotyczy nie jakichś takich przenośni, wydumanych, czy coś takiego, bo za chwilę spojrzymy na teksty, które mówią o braciach, o siostrach w wieloraki sposób. W wieloraki sposób. Ale tutaj z tych tekstów należy domniemywać, że zresztą jeszcze do tego przyjdziemy, my myślę, że tak, że po prostu Józef i Maria byli małżeństwem. Małżeństwo zgodnie z boskiego postanowienia, gdy Bóg powiedział, niedobrze być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc. I co do małżeństwa powiedział? Rozradzajcie się, rozmnażajcie się, czyńcie ziemię poddaną. A więc ideą taką inspiracją Pana Boga w dalszym procesie twórczym było, aby człowieka, że tak powiem, użyć do tego, by napełnił ziemię, żeby pojedynczo Pan Bóg nie stwarzał kolejnych Adamów, Ew i tak dalej, tylko stworzył Adama i Ewę, a przez nich dał możliwość, żeby poprzez prokreację ludzkość zapełniła ziemię. A więc za chwilę jeszcze powiemy sobie o pojmowaniu terminologii bracia i siostry.
Tak, Adelfa, Adelfos to są słowa, które mają wielorakie znaczenie i mogą oznaczać siostrę lub brata rodzonego, ale też rodzeństwo przyrodnie, kuzynostwo krewnych, towarzysza wspólnoty, nawet i chrześcijan.
No dziękuję, więc właśnie powiem tak, więc po pierwsze, brat albo siostra to w pierwszym, podstawowym znaczeniu to jest dziecko tego samego ojca i tej samej matki. Może być taka sytuacja, że bratem czy siostrą mogą być dzieci, które są albo tego samego ojca, albo tej samej matki. U nas mówi się chyba, że to jest przyrodni brat albo przyrodnia siostra. Natomiast w Niemczech to ja się spotkałem z takim stwierdzeniem pół brat albo pół siostra. Halb Bruder oder halb Schwester. Dla mnie to było dziwne. Co to znaczy pół siostra, pół brat? A to właśnie chodziło o powiedzenie, że albo nie ten sam ojciec, albo nie ta sama matka. Jedno z nich było tylko wspólne. Natomiast również słowa brat lub siostra używa się na określenie współplemiennika, rodaka. Bo jak pamiętamy, kiedy Pan Bóg przez Mojżesza prorokował o przyjściu Mesjasza, to mówi, proroka jaką ja jest spośrodku ciebie, Bóg wybierze, aby był spośród braci twej, czyli chodzi o ziomków, o niepokrewnych w prostej linii w znaczeniu biologicznym, tylko że jest częścią tego samego narodu. Bratem również nazywa się bliźniego, bo Pan Jezus, kiedy mówił o uzyskaniu przebaczenia, i tam przytacza przykład, że ktoś przyszedł złożyć ofiarę. I ten człowiek przyszedł złożyć ofiarę, a wtedy Pan Jezus mówi tak, no więc przeczytam. Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj twój dar. To był bliźni po prostu, to nie był brat w znaczeniu biologicznym, tylko ktoś, jak przy składaniu ofiary przypomniał, że coś tam ma jakieś nieporozumienie z sąsiadem lub z kimś tam znajomym, to Pan Jezus mówi, że ofiary takiej z pogwałceniem prawa, sprawiedliwości Bóg nie przyjmuje. I wreszcie idziemy dalej jeszcze. Braćmi nazywa się współwyznawców Jezusa Chrystusa. Jezus Pan mówi tak. Wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jest jeden mistrz wasz Chrystus, a wy jesteście wszyscy braćmi. Albo z przytoczonego tekstu, który brat wywołał z Ewangelii Marka, on jest w Ewangelii Mateusza powtórzony. Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. To są, mówi, moi bracia, to są moje siostry, to jest moja matka. A więc te różne użycia słowa brat, no Kościół stara się nagiąć do tego, że to byli kuzynowie, przyrodni kuzynowie. Bo tu chodzi o to, żeby ten tak zwany dogmat niepokalanego poczęcia bronić i w jakiś sposób usankcjonować. Ale jeżeli mogę teraz przy tym powiedzieć, że już nadmieniłem, przecież Józef i Maria to byli małżeństwo. Wprawdzie nie ma kategorycznych stwierdzeń w tej sprawie, to jednak wydaje się za rzecz normalną, rozsądną i racjonalną, by małżeństwo miało dzieci. Przecież Józef prawdopodobnie był wdowcem. On już miał jakieś dzieci, ale Maria była panną. I w naturze kobiecej, w naturze niewieście jest, żeby być matką dzieci. A więc to jest zupełnie normalne. Więc idąc dalej jeszcze. Urodzenie przez Marię innych dzieci nie jest w Biblii wykluczone. Skoro tu jest napisane, że tam przyszli do ciebie i czekają z tłumu, chcą, żebyś z nimi mówił i tak dalej. I następnie. Ten fakt, że Maria mogła mieć inne dzieci, ani nie umniejsza świętości Jezusa, ani nie umniejsza zacności, godności Marii.
No właśnie, bo tutaj Kościół toczył o dziewictwo Marii.
Tak.
Ogromne boje. Dlaczego? Ja nie chcę mówić, jaka dyskusja trwała, ale jednocześnie spotykały się tam różnego rodzaju prądy i tarcia, aczkolwiek Akwinata nauczał na przykład, że twierdzenie o tym, że Maria miałaby inne dzieci z Józefem, no to w jakiś sposób odbiera Chrystusowi doskonałość, tak? Ponieważ był według
natury boskiej
jedynym synem Ojca jako syn doskonały na wieki. No i w dodatku jeszcze my bardzo tą rzecz jakby jesteśmy tej rzeczy świadomi, że Kościół katolicki bardzo akcentuje osobę Marii, Najświętszej Maryi Panny, a zatem złamanie tego dziewictwa byłoby poniżeniem dzieła Bożego w Marii. Krótko mówiąc, brat ociera się o herezję.
W pojęciu Kościoła katolickiego, tak, to mówienie o tym, że Maria miała jeszcze inne dzieci, to w pojęciu ich jest to herezja. Ale jak już powiedziałem, ani to nie umniejsza świętości Jezusa, bo Jezus jest wyjątkiem tutaj, dlatego mówimy o Nim jako jednorodzonym. Niepochodzenia fizycznego Ojca, nie przez naturalne połączenie mężczyzny z kobietą, tylko anioł powiedział, że moc Najwyższego Cię zacieni i tak dalej. To był wyjątkowy akt niepowtarzalny. I również, jeśli by Maria była matką jeszcze innych dzieci, nie umniejsza jej zacności. Co nie znaczy, że ona była niepokalanie poczętą, bo przecież Dawid mówi, a Dawid był jej przodkiem. Dawid mówi tak: w grzechu jestem poczęty, a w nieprawości poczęła mnie matka moja. A Hiob mówi: niech pokaże ktoś z nieczystego, któż pokaże czystego z nieczystego. Czyli Maria pochodziła w naturalny sposób, no była dzieckiem jakichś tam rodziców. W jaki Biblia nic nie mówi na temat, w jaki sposób, tak jak Kościół chce to udowodnić, że ona nagle cudownie była uwolniona od grzechu pierworodnego. A co to jest grzech pierworodny? To mam takie dwie książki, Dogmatyka katolicka i mam najnowszy katechizm Kościoła katolickiego. Przeczytam z dogmatyki katolickiej, z tej książki, mówi tak. Pierwszy człowiek przez grzech nie tylko sobie samemu zaszkodził, ale na cały rodzaj ludzki sprowadził największe nieszczęście, ponieważ ten grzech przeszedł z Adama na wszystkich ludzi. No to jest poprawne stwierdzenie. To w jaki sposób Maria była od tego wolna, jak była normalnym dzieckiem w normalnej żydowskiej rodzinie. A katechizm Kościoła katolickiego mówi tak. Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Będą przekazywać, czyli następuje dziedziczenie. To co Hiob mówi, pokażcie z nieczystego coś czystego. Dalej. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie. I dalej jeszcze mówi, grzech pierworodny jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym, bo to popełnionym przez Adama i Ewę, a zaciągniętym, bo my staliśmy się spadkobiercami, to nam to zostało przekazane. W żadnym potomku nie ma on winy osobistej, ten grzech pierworodny. Gdzieś mam, teraz uszło mi uwadze, cytat, że Pius IX ustanowił dogmat 1854 czy któryś tam rok i Kościół na podstawie tego postanowienia papieskiego tak mocno broni tej teorii, że Maria pozostała dziewicą, jest niepokalaną i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, to są bardzo ciekawe fragmenty historii Kościoła, ja myślę, więc Maria pozostaje przez całe życie dziewicą, także po poczęciu i urodzeniu Jezusa, tak twierdzi Kościół katolicki i to słyszałem w radiu. Bardzo dziękuję, to było bardzo ciekawe nagranie, myślę, że ono może w pewien sposób zachęcić do tego, żeby badać, jak wygląda rzeczywistość na podstawie Słowa Bożego, a rozmawiałem z bratem Józefem Rylem, starszym zborowym ugrupowania badackiego z Wrocławia. Inne rozmowy nagrane są na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej. Zachęcamy do odsłuchu.
Dziękuję za uwagę.
Rozmowy o Biblii.